Piosenki dla 30-latków. Kamila Szuba. Odcinek 13. Black. Pearl Jam.
Sheets of guilty canvas, untouched sheets of clay, were laid spread out before me as her body was still.
Mam 16 lat. Siedzę na łóżku w pokoju. W myślach widzę, jak jadę nocą samochodem. Mknę dokądś autostradą i słucham Pearl Jam, który właśnie leci w radiu. Zostawiam wszystko w tyle i podążam w nieznane. Być może jadę zrealizować swój pomysł, robić zdjęcia albo kręcić film. Chciałabym, żeby tak wyglądało moje dorosłe życie. Chciałabym jeździć nocą samochodem i słuchać Pearl Jam. Głośno śpiewać z Eddiem Vederem Of What Was Everything. Liceum trochę mnie onieśmielało. W klasie miałam 40 osób, a w całej szkole było 1000 uczniów. Łatwo było się tam zgubić lub zniknąć. Poczuć się anonimowo. Nie należałam do przebojowych, ładnych i pewnych siebie dziewczyn. Źle się ubierałam i wyglądałam jak chłopak. Niczym szczególnym się nie wyróżniałam i nie miałam żadnego hobby. Miałam o sobie bardzo złe zdanie. Nie wierzyłam w to, że mogę być ciekawa i robić coś interesującego. Pomimo tego, jakoś udało mi się znaleźć znajomych. Jeżdżąc do szkoły, czułam się jak Gilbert Grape, który opuszcza swoją Andorę, żeby spełnić obowiązek względem państwa i nieznanej sobie przyszłości, a potem wraca do domu, zapada się w filmy i muzykę nagrywaną na kasety z programów nadawanych w radiostacji. Nudzi się i włóczy po okolicy. Marzy o świecie, którego nie zna i wie, że nie może wyjechać. Nie znosiłam porannego wstawania do szkoły. Ciągle byłam śpiąca i zmęczona. Nic mi się nie chciało. Na domiar złego czasem musiałam pomagać rodzicom w sklepie, bo od jakiegoś czasu prowadzili taki biznes. Sklep wziął się ze snu mojego taty, który pewnego dnia po prostu się obudził i postanowił go wybudować. Po roku wszystko było gotowe. Mama została szefową, zwolniła się z pracy, z centrali telefonicznej, gdzie w szarych kłębach dymu z papierosów, w towarzystwie koleżanek, w bluzkach, w grochy, całymi dniami przekładała kolorowe kable w szafach i zajęła się handlem. Robiła zakupy, sprzedawała towar, pilnowała faktur i dostaw. Często jeździłam z nią po towar do hurtowni. Lubiłam nocą odwiedzać makro i choć od świateł hali często łzawiły mi oczy, uwielbiałam patrzeć na wszystko, co tam było. Oglądać ludzi, którzy w czasach, gdy wszystko dookoła wyglądało źle, wyglądali dobrze. Wyobrażałam sobie, że są bogaci, mieszkają w przepięknych domach w mieście i prowadzą firmy, w których ktoś za nich pracuje. Chodzą do drogich restauracji, do kin i do teatrów, a ich dzieci ubierają się w markowe ciuchy i uczęszczają do prywatnych szkół. W tym makro wszyscy byli jak z klanu. W innych hurtowniach tak nie było. Klienci byli szarzy i smutni. Sprzedawcy siedzieli w metalowych boksach z krat pomiędzy mało atrakcyjnym towarem. Wiało tam chłodem i nudą. Nawet latem. Nie lubiłam pracy w sklepie. Unikałam jej jak tylko mogłam, ale kiedy się to nie udawało, spędzałam tam długie, samotne godziny i czekałam na klientów, którzy rzadko przychodzili. Siedziałam na starym, czerwonym fotelu z wytartymi poręczami i pochłaniałam kolejne części Harry'ego Pottera. A kiedy nie miałam już czego czytać, godzinami bez refleksji patrzyłam w żółtą ścianę. Nawet w środku lata było mi tam zimno. Często chuchałam w dłonie, a czasem wychodziłam na zewnątrz, żeby przez chwilę postać w słońcu i pomrużyć oczy. Moja mama też nie lubiła tego sklepu. Siedziała w nim 16 godzin dziennie i nie miała siły na robienie czegoś innego. Kiedy więc w naszym sąsiedztwie pojawiły się pierwsze supermarkety, a nam zaczęło brakować klientów, rodzice zdecydowali się zamknąć biznes. Przedmieścia szybko się zmieniały. Poza sklepami pojawiały się też inne miejsca, które znałam dotąd tylko z telewizji. Należał do nich McDonald's, wybudowany tuż przy wjeździe do Warszawy. Od początku swojego istnienia kumulował życie młodzieży, więc moje trochę też. W naszej bliskiej okolicy wciąż nie było innego miejsca, w którym można było spotkać znajomych. Do tej pory, niezależnie od pory roku, chodziło się pod szkołę. Moi koledzy spędzili tam całą swoją wczesną młodość, aż do momentu, w którym boisko zostało szczelnie ogrodzone i zamknięte na klucz i musieli przenieść się pod gminę, by tam siedzieć, pić piwo i nic nie robić. Nie było u nas żadnych torów, fabryk, ruin ani innych przestrzeni, po których można było włóczyć się jak w filmach. Warszawa być może miała wtedy potencjał, ale była nieśmiała i niepewna jak ja. Czekała, aż nadchodzący czas sam wymusi w niej zmiany i zaproponuje, jaka ma być. Wola, która była mi najbliższa, nie była atrakcyjna. Nie pamiętam z niej żadnych miejsc, do których można było chodzić po lekcjach. Nie było tam też żadnych punktów spotkań dla młodzieży. Nie wiem, czy były dla kogokolwiek. Często razem z koleżankami snułam się między blokami, ale nigdy niczego ciekawego nie mogłam znaleźć. W przeciwieństwie do naszych kolegów, którzy upodobali sobie lokalny sklep spożywczy o nazwie Szyneczka i już w godzinach lekcji chodzili do niego po piwo. Centrum, do którego wybrałam się kiedyś na wagary, też nie wnosiło do mojego życia żadnej miłej wizji. Pamiętam, jak przemierzałam samotnie Nowy Świat, przystawałam przed witrynami drogich sklepów i zupełnie nie wiedziałam, dokąd mam pójść. Mimo tego, że Warszawa była stolicą, stanowiła prowincję niewiele różniącą się od mojej małej wsi. Zamkniętą w sobie i obawiającą się przybyszów. Nie zachęcała nikogo do niczego, bo nie miała nic do zaoferowania. Nie była podobna do dużych miast, które już wtedy widziałam i nie robiła na mnie wrażenia. Odbierałam ją jako miejsce, w którym po prostu trzeba było się uczyć, pracować lub mieszkać. Gdyby nie moje koleżanki z klasy, pewnie usnęłabym w tym marazmie na zawsze. One miały energię, by odkrywać miasto i dzielić się tym ze mną. To z nimi pierwszy raz poszłam na koncert w klubie, z którego wróciłam do domu w nocy. Mogłam w końcu poczuć się jak w marzeniach. Pierwszy raz piłam wtedy piwo na mieście i poznałam ludzi spoza mojej szkoły. To było coś zupełnie innego od imprez klasowych, na które w sumie dość rzadko mnie wtedy zapraszano. Nie przepadałam za nimi, bo składało się na nie przede wszystkim słuchanie złej muzyki, picie na umór alkoholu i czekanie na sensacje. Część osób już wtedy w kimś się podkochiwała, ale tylko niektórzy mieli odwagę dać to drugiej stronie do zrozumienia. Reszta siedziała cicho, porozrzucana po kątach i przyglądała się sobie nawzajem. Dziewczyny w większości zahukane i nieśmiałe czekały na to, co zrobią chłopcy, a oni nie robili nic, dopóki się nie upili. Moi szkolni koledzy dzielili się na dwie grupy. Typowych rockowych chłopaków i skejtodresiarzy. Ci pierwsi zazwyczaj mieli więcej odwagi, bo wolne piosenki były dla nich pretekstem do tańczenia i przytulania się do swoich imprezowych wybranek. Często skutkowało to późniejszym umówieniem się na randkę, a nawet długoletnim związkiem, który często rozpadał się dopiero po 10 latach. Skejtodresiarze natomiast w tym samym czasie skupiali się na piciu piwa i budowaniu urządzeń do palenia trawy. Myślę, że w wielu przypadkach robią to do dziś. Te imprezy były jak wizyta w krainie smutku, w której pomiędzy ogłuszającym disco a zaburzającym bicie mojego serca techno unosiły się dźwięki przebojów Pearl Jam, Nirwany i Metalliki. Melodie Nothing Else Matters czy The Man Who Sold the World nasiąkały wtedy milionami łez i grzebały setki licealnych, platonicznych miłości i pewnie po dziś dzień każdego roku wypełniają się na nowo zawodami wynikającymi z tego, że chłopcy wybierali do tańca inne partnerki i odwrotnie. Głównie te smutki pamiętam z tamtego okresu. Na przykład z wyjścia na pierwszą prawdziwą dyskotekę w Warszawie. Poszłam wtedy do klubu Underground, znajdującego się pod ziemią, przy skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Ubrałam się tak, jak wydawało mi się, że powinna ubrać się modna dziewczyna. Włożyłam dżinsową spódnicę, różową, śliską bluzkę i buty na koturnie. Zrobiłam sobie delikatny makijaż, zakręciłam lokówką półdługie włosy, a w uszy wetknęłam kolczyki w stylu Missy Elliott. Czułam się dziwnie i bardzo nieswojo. Byłam tam z grupą znajomych i chciałam wyglądać dobrze, tak żeby im się podobać. Chciałam, żeby robili wow. Na nikim jednak nie zrobiłam wrażenia, a kolega, którego uwagę chciałam wtedy przyciągnąć, poznał w szatni inną dziewczynę, która ubrana była w wojskowe buty i bojówki. Przymilał się do niej cały wieczór, aż przymilił się wystarczająco skutecznie, żeby spektakularnie całować się z nią na schodach wiodących do podziemnego królestwa muzyki pop. Poczułam się wtedy jak ostatni lamus, który zagubił się w obcym świecie i bardzo chciałby wrócić do domu, zanim okropnie się popłacze i na zawsze zamknie w sobie. Nigdy potem nie poszłam już na taką imprezę i nie przebrałam się za kogoś, kim nie byłam.
Piosenki dla 30-latków. Czytali Joanna Rozkosz i Adam Markuszewski. Tekst Kamila Szuba. Dźwięki montaż Sebastian Świąder. Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kultura w sieci.